Moi mili, dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć trochę na temat historii jogi, dlatego że znajomość jogi pozwoli nam bardziej zrozumieć, czym jest sama joga. Niestety bardzo często, i to na zachodzie, i na wschodzie, mamy ahistoryczne podejście do jogi, to znaczy myślimy, że ta joga, jaką praktykujemy, ona zawsze, od zawsze taka była. A to jest nieprawda. Joga ma swoją historię i ta historia jest niezwykle ciekawa. Zacznijmy od Doliny Indusu, czyli od Harappy i Mohenjo-Daro. Słynne pieczęcie należące właśnie do tej cywilizacji, pochodzące gdzieś z około 2800 roku przed naszą erą, mające przedstawiać tak zwanego protojogina, nie dają nam podstaw do przypuszczenia istnienia jogi w tym czasie, bo czy to naprawdę jest jogin, po prostu nie wiemy. Może to być bóstwo, szaman, kapłan albo rzeczywiście protojogin. Nie wiemy tego, bo nie udało nam się odczytać, co jest napisane na tych pieczęciach. Możemy jedynie interpretować ich ikonografię, która jest nieoczywista. Także po prostu nie mamy żadnych wiarygodnych świadectw mówiących o tym, że mamy jogę gdzieś w okresie 5000 lat temu. Przyjrzyjmy się zatem Wedom. W Rigwedzie, która jest około 15-12 wieku przed naszą erą i która jest najważniejszym tekstem brahminizmu, jest mowa o długowłosym mędrcu. Jest o nim mowa w Kesini Sukcie. To jest 10 mandala, 36 hymn. I ten Kesini dzięki niezwykłym zdolnościom jest odporny na ogień i truciznę. Jest dosłownie mowa tam, że ogień i truciznę znosi, obu światów doświadcza i na wskroś niebios patrzy. To jest koniec cytatu. I takiemu ekstatykowi jest równie blisko do świata bogów, jak i dzikich zwierząt. Zna wszystkie myśli istot. Jednak dla zwykłego śmiertelnika, który postrzega tylko zewnętrzną powłokę, wszystkie te doświadczenia są poza jego zasięgiem. I znowu cytat. W ekstatycznym uniesieniu wznosimy się z wiatrami, a wy, śmiertelnicy, jeno nasze ciała widzicie. Ten opis sugeruje pewne podobieństwo do późniejszych praktyk jogi. Najmłodsza z Ved, Atharva Veda, to jest z kolei około 10 wieku przed naszą erą, wspomina o bractwie Vratiów, które egzystując na obrzeżach wedyjskiego społeczeństwa, praktykowało techniki, które mogły być pierwowzorem późniejszych praktyk jogicznych, między innymi powstrzymywanie oddechu i praktyka różnych pozycji fizycznych. Kolejny ciekawy tekst, który może świadczyć o istnieniu jogi, to Jaimaniya Upanishad Brahmana. Ten tekst jest około 8-6 wieku przed naszą erą i wspomina on powtarzanie mantry razem z kontrolą dechu. I to by było na tyle. Wedy nie dostarczają nam żadnych twardych dowodów na istnienie systemu praktyk, które byśmy nazywali dziś jogą. Są tam opisy praktyk i zachowań, które mogą być jakimiś zaczątkami jogi, czy mają pewne podobieństwo, ale jeszcze nie ma żadnego takiego fenomenu, który w pełni by odzwierciedlał to, czym jest joga. I tym sposobem zbliżamy się właśnie do tego 500 roku przed naszą erą, gdzie mamy pierwsze dowody na istnienie jogi. I co dla wielu może okazać się ciekawostką, nie będziemy mówić o Wedach ani o Upaniszadach, ale będziemy mówić o Śramanach. Śramanowie to dosyć tajemnicza grupa ascetów żyjących na północy Indii i głównymi ich przedstawicielami są buddyści, dżiniści, adziwokowie. Było ich znacznie więcej, ale no, większość tej grup po prostu z czasem przestała istnieć. Współcześnie mamy tylko dwie z tych grup. Mamy buddystów i dżinistów. I ich rozwój miał miejsce niezależnie od kultury bramińskiej. Te dwie grupy miały na siebie jednak wpływ. I słuchajcie, bo teraz zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Głównym celem śramanów było zakończenie cyklu narodzin i śmierci, samsara. Ten cykl narodzin i śmierci jest napędzany prawem karmy. Metodą uwolnienia się spod wpływu karmana była praktyka medytacji, dhyana. I sukces w praktyce medytacji prowadził do całkowitego uwolnienia się z więzów karmy. I ten cel zwał się nirwaną lub mokszą. Wyzwolenie nie tylko uwalnia od karmy, ale również prowadzi do zaprzestania identyfikowania się z empiryczną osobowością. Brzmi to być może trochę skomplikowanie, ale głównie chodzi o to, że te osoby praktykujące przestają się identyfikować z tym, co jest przemijające. A co jest przemijające? No, nasze ciało jest przemijające, nasza osobowość jest przemijająca. Jesteśmy inni niż byliśmy jako dzieci i całkiem możliwe, że mocno się zmienimy w ciągu całego naszego życia. Więc identyfikacja z tym, co przemijające, nie przynosi nam szczęścia i nie daje nam trwałego oparcia. Jogini szukają tego, co jest nieprzemijające, trwałe, bezpieczne, schronienia. Zauważcie teraz tą ciekawą rzecz, że wszystkie wcześniej wspomniane terminy, pojęcia jak samsara, karma, medytacja dhyana czy wyzwolenie nirwana stanowią podstawę do zrozumienia, czym jest tradycyjna joga. Sami śramanowie swoją praktykę nie nazywali jogą. Dopiero Mahabharata, to jest jakiś trzeci wiek przed naszą erą, do trzeciego wieku naszej ery, wspomina o jodze przy pomocy dhyany, dhyana yoga, w kontekście praktyk buddyjskich i dżinijskich. W późniejszym okresie termin yoga pojawia się w tekstach buddyjskich coraz częściej. Na przykład mamy do czynienia z buddyjską szkołą yogacara. Indyjscy asceci, zarówno wywodzący się z wedyjskiej tradycji, jak i śramanowie, kładli duży nacisk na praktyki ascetyczne, na tapas. Tapas dosłownie oznacza żar. Jest to żar ascezy. W tradycji wedyjskiej ma przynieść przychylność Bogu w formie błogosławieństwa. Natomiast dla śramanów asceza jest środkiem do opanowania umysłu i unicestwienia karmy. Efektem praktyki ascezy może być również, niezależnie od intencji praktykującego, osiągnięcie nadprzyrodzonych mocy, siddhi. Mahabharata opisuje praktyki ascetyczne jako jogę i ascetów jako joginów. Praktyki jogiczne i ascetyczne były i są uprawiane do dzisiaj i stanowią uzupełniające się narzędzia. Hymn o kreacji, bardzo ważny, jeśli chodzi o tradycję wedyjską, Nasadiya Sukta 10.129 wiąże ascezę z mocą twórczą i z kosmogoniczną. z żaru ascezy tapas zrodziło się jedno. Tak mówi ten hymn. Mamy tutaj do czynienia z twórczą frustracją. W Patanjala Yoga Siastra 1.2.2 wskazuje ascezę jako istotny element praktyki jogi. Również pranayama, jedna z najważniejszych praktyk jogicznych, często jest przedstawiana jako tapas. I tutaj cytat. U jogina ćwiczącego pranayamę ginie karman przysłaniający poznanie wyzwalające. Nie ma wyższego tapasu od pranayamy. Przy jej pomocy usuwa się całkowicie zanieczyszczenia i osiąga światło poznania. To jest Yoga Bhashya 2.52. Wiele tekstów jogicznych powstało jako próba przybliżenia szerszym grupom społecznym, czyli nie ascetom, technik i nauk rozwijanych przez ascetów. I tak mamy w przypadku wczesnej historii jogi, to jest połączenie właśnie nauk śramanów z naukami wedyjskimi, dało nam początek hinduizmu i podobnie później wiele z praktyk hatha jogicznych również wywodzi się ze środowisk ascetycznych. Tutaj warto wspomnieć również o początkach ajurwedy. Ajurweda, wiedza dla długiego życia i yoga mają wspólne początki. Najstarszą wzmianką tej nauki, jeszcze bez podania jej współczesnej nazwy, znajduje się w Samyutta Nikayi. Jest to część kanonu palijskiego. Z kolei kanon palijski to zbiór najstarszych tekstów buddyjskich. Powstały jeszcze przed podziałem buddyzmu na różne grupy i sekty. I oto cytat. Mistrzu Gotama. Gotama to nazwisko Buddy. Istnieją pewni asceci, bramini, którzy mają tę doktrynę i pogląd. Wszystko, co ta osoba doświadcza, przyjemne, bolesne lub neutralne, jest z powodu przeszłych czynów. Co powie o tym mistrz Gotama? Siwako, niektóre uczucia wynikają z zaburzeń żółciowych. Możesz to wiedzieć z własnego doświadczenia i jest ogólnie przyjęte za prawdę. Ponieważ tak jest, asceci bramini, których poglądem jest to, że wszystko, co osoba doświadcza, jest z powodu przeszłych czynów wykraczających poza osobiste doświadczenie, poza to, co ogólnie przyjmuje się za prawdę. Więc mówię, że ci asceci bramini się mylą. Niektóre uczucia wynikają z zaburzeń flegmy, zaburzeń wiatru, ich patologicznego połączenia, sannipata, zmian w pogodzie, niedbania o siebie, przemęczenia. Niektóre uczucia są wynikiem przeszłych czynów. Możesz to wiedzieć z własnego doświadczenia i na ogół przyjmuje się, że jest prawdą. Ponieważ tak jest, asceci i bramini, których poglądem jest to, że wszystko, co osoba doświadcza, jest z powodu przeszłych czynów wykraczających poza osobiste doświadczenie i poza to, co ogólnie przyjmuje się za prawdę, mówię, że ci ascety i bramini się mylą. To jest Samyutta Nikaya 36.21 z siwaką. I tutaj jest ważne. Pojęcie patologiczne połączenie palijskie sanipata jest technicznym pojęciem z ajurwedy. To zaś sugeruje, że Buddha obracał się w środowisku, w którym systematyczna wiedza na temat medycyny już istniała. Mahabharata jako pierwsza użyła słowa ajurweda na określenie sztuki leczenia. Jest ona tam określona jako nauka o 8 częściach, Ashtanga, w której skład wchodzą m.in. terapeutyka, pediatria, opętanie, operacje i toksykologia. Pamiętajcie, że częścią Mahabharaty jest też najważniejszy traktat o jodze, Bhagavad Gita. Wygląda sprawa we wczesnych Upaniszadach. Wczesne Upaniszady to jest gdzieś pomiędzy 7 a 1 wiekiem przed naszą erą. Są próbą ujęcia nauk powstałe w kręgach ascetów, dlatego nie powinny nas dziwić wątki jogiczne znajdujące się w tych tekstach. Upaniszady, choć są częścią Wed, stanowią pewien kontrast do tej starszej warstwy tekstów wedyjskich. W Wedach życie duchowe skupia się na zagmatwanych i wysoce sformalizowanych rytuałach. Natomiast Upaniszady, nie zrywając relacji ze spuścizną Wed, skupiają się na indywidualnych dociekaniach absolutu. Poszukują drogi, która pozwala na poznanie natury rzeczywistości, nie zapośredniczonej przez kapłanów sprawujących ofiary. Upaniszady reinterpretują ofiary wedyjskie. Zamiast skupiać się na skrupulatnym przestrzeganiu zewnętrznego rytuału, kładzie się tutaj nacisk na praktyki ascetyczne, medytację, modlitwę oraz moralne postępowanie jako wewnętrzną ofiarę. Antaryajna. Uwidacznia się tutaj próba przyjęcia i zasymilowania przez tradycję brahmińsków motywów zaczerpniętych z tradycji śramanów. Upaniszady uchodzą za najwcześniejsze teksty filozoficzne, których dociekania dotyczące naszej najgłębszej natury, Atmana, w skrócie przedstawia Brihadaranyaka Upaniszad. I tutaj cytat. Nie może zobaczyć widzenia ten, który widzi. Nie może usłyszeć słuchania ten, który słucha. Nie może pomyśleć myślenia ten, który myśli. Nie może zrozumieć zrozumienia ten, który rozumie. To jest właśnie twoja dusza. Ona jest wewnątrz wszystkiego. Wszystko tego różne jest błędem. Z Upaniszadów pochodzi pierwsza znana nam definicja jogi. Katha Upaniszad opisuje dialog pomiędzy chłopcem o imieniu Nachiketas i Yamą, bogiem śmierci. Rozmowa ta bazuje na dobrze znanych wedyjskich motywach, ale używa je do wyjaśnienia ścieżki prowadzącej do wyzwolenia. Porównuje się ludzkie życie do powożenia rydwanu. Ciało to rydwan, jaźń, atman to pasażer, intelekt, buddhi to woźnica, umysł, manas to cugle, zmysły, indriya to konie, obiekty zmysłowe, viszaya to ścieżki, którymi kierują się zmysły. Jeśli zmysły nie są poddane kontroli, wtedy następują ponowne narodziny. Natomiast gdy zmysły są kontrolowane za pomocą umysłu, tak jak konie są kontrolowane za pomocą cugli, wtedy następuje wyzwolenie. Taka osoba osiąga najwyższy cel, stan, w którym zmysły są kontrolowane, a umysł skupiony nazywa się jogą. Również Katha Upaniszadzie dochodzą do głosu idee będące podstawą jogi klasycznej. Cytat. Kiedy 5 zmysłów poznania, a z nimi umysł zatrzyma się i rozum już więcej nie działa, o tym powiadają, że jest najwyższą drogą. Droga ta uważana jest za jogę. Z stałe powstrzymywanie zmysłów wtedy staje się nierozproszony. To yoga zaprawdę jest początkiem i końcem. Katha Upanishad posługuje się nazewnictwem zapożyczonym z dualistycznej filozofii Sankhi. Materialna zasada rzeczywistości, materia, natura, to prakriti. Duchową zasadą jest purusha, a purusha dosłownie tłumaczy się jako człowiek. Cały spektakl kosmiczny i związana z nim ewolucja rzeczywistości następuje na skutek zachwiania równowagi pomiędzy puruszą a prakriti. Następstwem zachwiania tej równowagi jest nie tylko powstanie wszechświata. Purusza, widząc ten spektakl prakriti, zaczyna się utożsamiać z jej 24 zasadami, w skład których wchodzą intelekt, umysł, zmysły, jak i bardziej materialne elementy, jak powietrze, ogień, woda czy ziemia. Efektem tego zamroczenia jest cierpienie oraz uwiązanie w kole narodzin śmierci. Ten model jest istotnym odniesieniem dla wielu rozważań i praktyk jogicznych. Na pierwszy rzut oka to, co wam tutaj przed chwilą przedstawiłem, może się wydawać zbyt abstrakcyjne i nie do końca od razu jasne. Ale przypomnijcie sobie, co się dzieje, kiedy oglądacie jakiś dobry serial na Netflixie. Ja czasami tak bardzo się wciągam w tę rzeczywistość tego serialu, następuje taka imersja w tej rzeczywistości, tej nieprawdziwej rzeczywistości, w tej fantazji, że zapominam o sobie, zapominam, kim jestem, zapominam o całej zewnętrznej rzeczywistości. Dzieje się do tego stopnia, że czasem po prostu muszę sobie przypominać, to jest tylko film, nie utożsamiaj się z tym. Nie utożsamiaj się z tym, co dzieje się na ekranie. Dlaczego? No bo właśnie, bo ten ekran, ta rzeczywistość ekranu mnie porywa. Prowadzi mnie przez różne emocjonalne tożsamości, stany mentalne, a jednocześnie zapominam to, kim jestem. Podobnie tutaj, w tej filozofii, cały ten świat, który widzimy, wszystkie jego przejawy, w tym również nasz intelekt, nasza historia, nasza biografia, jest czymś sztucznym. To nie jest nasza prawdziwa, niezmienna natura, która jest ponad tym. I właśnie yoga polega na tym, żeby odkryć to, co jest w nas niezmienne, trwałe, nieprzemijające, naszą prawdziwą naturę. Więc według tej filozofii sposobem na rozwiązanie naszych wszystkich problemów egzystencjalnych i nie tylko, jest po prostu przestanie utożsamiać się z tym, czym nie jesteśmy. Proste, ale niekoniecznie takie łatwe w praktyce. Dlatego właśnie potrzebujemy jogi i praktyk jogicznych. Po okresie wczesnych Upaniszadów mamy okres epicki. I okres ten rozciąga się pomiędzy V wiekiem przed naszą erą do III wieku naszej ery. W tym czasie pojawiają się średnie Upaniszady i wielkie dzieło epickie, Mahabharata. Jak już wcześniej wam wspominałem, Bhagavad Gita jest częścią Mahabharaty. Interpretuje ona nauki śramanów, ascetów w świetle doktryny bramińskiej. Tak, aby stały się one dostępne dla osób zaangażowanych w światowe życie. I jest to znacząca próba syntezy nurtów jogi i duchowości okresu epickiego. Dzieło to do tej pory jest źródłem inspiracji dla wielu generacji joginów. Bhagavad Gita łączy główne nurty jogi, dżnanę, jogę mądrości, bhakti, jogę oddania i karma, jogę czynu, z jednoczesnym dużym naciskiem na nieprzywiązanie do efektów swoich czynów. Cytat. W jodze mieszkając, czyn spełniaj bez przywiązania. Arjuno, jednaki w zysku i stracie, jednaki stan zwie się jogą. Bhagavad Gita 3:48. Joga jest tutaj pojmowana jako sztuka równowagi. I znowu cytat. Dlatego kto w miarę jada i chodzi, w miarę się trudzi, kto w miarę śpi, w miarę czuwa, jest joga ból niwecząca. Gdy powściągnięta świadomość zatrzyma się w sobie, wtedy niczego już niepragnący skupionym jest nazywany. Jak płomień w miejscu bezwiecznym, nie chwieje się. Tak wygląda jogin, co jogę uprawia z umysłem opanowanym. Gdzie uspokaja się umysł wstrzymany ćwiczeniem jogi, gdzie sobą siebie ogląda i w sobie samym się cieszy, gdzie szczęście nieporównane, chwytane czystym rozumem, ponad zmysłowe poznaje, w czym będąc nie gubi prawdy, co osiągnąwszy nie myśli, by mogła być większa zdobycz, w czym trwając nawet najcięższym cierpieniem się nie załamie. To rozłączenie z cierpieniem jogą się zwie. Niech o tym wie. Bhagavad Gita, 7 rozdział, 17-23 śloki. Bhagavad Gita to niezwykle inspirujący tekst i serdecznie Wam polecam zapoznanie się z nim. Najlepiej szukać cienkich wydań. Następnym ważnym okresem w dziejach jogi jest okres klasyczny. I wiąże on się z powstaniem Yoga Sutr. Jest to dzieło systematyzujące wielowiekową tradycję jogi i przypisuje się ją Patanjalemu. Philip Maas w swojej pracy wskazał na głęboki związek i zależność pomiędzy Yoga Sutrami i Yoga Bhashyą, najważniejszym komentarzem do Yoga Sutr. W związku z tym autora tych dzieł należy uznać za jedną i tą samą osobę. Yoga Sutry i Yoga Bhashyę należy traktować jako jedną kompozycję zwaną Patanjala Yoga Siastrą. Autorytatywne przedstawienie nauk jogi przypisane Patanjalemu. Te ustalenia pozwalają nam datować powstanie tej kompozycji na około IV wiek naszej ery, gdyż w Yoga Bhashyi znajdują się nawiązania do buddyjskiej filozofii Yogacary. Współcześnie szkoła Yogacary jest mało znana w kręgach jogicznych, jednak szkoła ta powstała około 200 lat przed Patanjalim i miała duży wpływ na jego dzieła. Klasyczna joga jest jednym z 6 ortodoksyjnych systemów filozoficznych hinduizmu. Yoga Sutry to pierwszy jednolity tekst o jodze składający się ze 195 sutr, aforyzmów. Stamtąd pochodzą podstawy filozofii jogi. Tekst ten na przestrzeni wieków był przedmiotem wielu wyczerpujących komentarzy. Klasyczna joga Patanjalego zwana bywa też Raja lub Ashtanga jogą. Klasyczna joga ma 8 stopni. 4 pierwsze stopnie związane są z poszukiwaniami zewnętrznymi. Jamy i niyamy pomagają opanować namiętności i kontrolować emocje, a także zachować harmonię ze wszechświatem. Natomiast asany oddziaływują na ciało, tworząc je silnym i zdrowym. Pranayama, łącznik pomiędzy zewnętrznym a wewnętrznym aspektem ścieżki, poprzez oddech koncentruje się na kontroli prany, energii życiowej, która stanowi klucz do opanowania umysłu. Pratyahara uczy pracy wewnętrznej, wycofania się ze strefy zewnętrznej, zmysłowej w kierunku introspekcji. Harana, Dhyana oraz Samadhi to kolejne stopnie medytacji pozwalające na oddzielenie materii od ducha. Po okresie klasycznym należy trochę opowiedzieć o tantrze. Tantra to ezoteryczna tradycja Indii. Na zachodzie najczęściej kojarzy się z kosmicznym orgazmem, swawolą i niekonwencjonalnym zachowaniem, jednak to ma niewiele wspólnego z tym, jak to wygląda tradycyjnie. Ma coś wspólnego, ale nie do końca się pokrywa z rzeczywistością. Tantra, której początki sięgają pierwszych wieków naszej ery, swoją pełną formę osiągnęła około VI wieku naszej ery i znacząco wpłynęła na tradycję hinduistyczną, buddyjską i w mniejszym stopniu dżinijską. Imponujące świątynie, przedstawienia wieloramiennych bóstw i przepiękne mandale są najbardziej widocznym przejawem wpływu tantry na kulturę wschodu. W swoim charakterze tantra stanowi pewną rewolucję w stosunku do tego, co prezentowała starsza tradycja. Przed pojawieniem się tantry zarówno w hinduizmie, jak i w buddyzmie dominowały tendencje ascetyczne, a wyzwolenie rozumiano jako przekroczenie świata. Ideałem praktykującego był asceta. Tantra natomiast dąży do integracji. W profanum, doświadczeniu dnia codziennego, dostrzega sakrum, przejaw doskonałości. W przemijającym ciele dostrzega boski potencjał. W tekstach mówi się o boskim ciele, divya deha, jako celu praktyki. W niektórych szkołach tantry seks uznawany zostaje za element praktyki jogicznej, sadhana. Cała rzeczywistość staje się środkiem do wyzwolenia z kołowrotu cierpień, ze znanej już nam samsary. W tantrze nie ma dokąd uciekać, gdyż cała rzeczywistość ostatecznie jest doskonała i przepełniona absolutem. Ideałem praktykującego jest wyzwolony za życia, dziwa mukta. Tantra ma kilka głównych nurtów. Dakshina Marga, tantra prawej ręki, prezentuje ortodoksyjne podejście do praktyki. W tej szkole w czasie praktyki nie łamie się konwencjonalnych zasad zaakceptowanych przez większość społeczeństwa indyjskiego. Natomiast obarczona złą sławą w społeczeństwie indyjskim ścieżka lewej ręki, Vama Marga, dąży do wyzwolenia poprzez zrytualizowane łamanie społecznego tabu. Celem takiej praktyki jest przezwyciężenie dualizmu i sztucznych podziałów na czyste, nieczyste, czystość rytualna, dobrze urodzone, nisko urodzone, system kastowy i tak dalej. W tej tradycji wykonuje się m.in. rytuał pancia tatwy, w którego trakcie wykorzystuje się tradycyjnie zakazane elementy jak wino, mięso oraz stosunek seksualny Maithuna. Z kolei ścieżka szkoły Kaula postrzega ciało jako boskie i dąży do osiągnięcia nektaru nieśmiertelności Amrita. Kaula Tantra jest mocno powiązana z pracą z Kundalini Shakti, potencjalną boską energią, a celem jest osiągnięcie wolności i doskonałości. Praktyka tantry ma często formę rytuału. Może on mieć charakter zewnętrzny puja albo formę wewnętrzną, jak na przykład w przypadku symbolicznych praktyk kundalini jogi. Ścieżka tantry przyjmuje często formę kultu absolutu, przejawiającego się w zewnętrznej formie jako posąg, arcia, bądź bardziej symbolicznej formie jako diagram, yantra, mandala, czy w subtelnej formie dźwiękowej, mantra. Wszystkie te elementy są potężnymi czynnikami transformacji, jak również sposobami na łączność z tym, co boskie. Tym, co najistotniejsze w ścieżce tantry, jest nauczyciel, guru. To on jest nosicielem tradycji, parampara, wiedzy i doświadczenia. To on wprowadza ucznia w arkana wiedzy i praktyki, diksza, oraz umożliwia poznanie wyzwalające. Jego znaczenie w tantryzmie jest trudne do przecenienia, bo on prowadzi po cienkiej, niczym ostrze brzytwy ścieżce tantry. Według tekstów tantrycznych sama tantra jest najlepszym wehikułem do wyzwolenia w obecnym wieku Kali, charakteryzującym się chciwością, duchową ignorancją, upadkiem zasad moralnych i wszelkimi innymi złymi cechami. Dlatego tantra, odrzucając system kastowy, podział na czystość i nieczystość rytualną, konwencjonalne zasady społeczne, ma prowadzić bezpośrednio do wyzwolenia. Tantra w swojej istocie rehabilituje ciało i to, co cielesne, zmysłowość, doczesność. Jej celem są wyzwolenie, wolność, spontaniczność, często wyrażane poprzez sztukę, która ma być oknem na doskonałość. Na gruncie tradycji indyjskiej i buddyzmu tybetańskiego niemal wszystkie aspekty życia są inspirowane duchem tantry. Co ciekawe, buddyzm tybetański jest jedyną z form tantry lewej ręki oficjalnie praktykowaną w sposób publiczny. Inne formy tantry lewej ręki są praktykowane raczej skrycie. Także w buddyzmie tybetańskim uwidaczniają się duże wpływy szkoły Kaula. Niewiele osób sobie zdaje sprawę, że słynna na zachodzie Hatha Yoga wraz ze swoim naciskiem na kultywowanie ciała, pracę z energią kundalini i dążeniem do wyzwolenia za życia jest szkołą tantryczną. Tantra jest zjawiskiem niezwykle skomplikowanym. Współczesna nauka dopiero odkrywa jej bogactwo i różnorodność. Większości przedstawionych tu podziałów nie należy traktować zbyt ściśle. Wiele szkół tantry kładzie nacisk na różne aspekty. Także wiele różnych form tantry można spotkać w różnych kombinacjach. Z biegiem czasu dochodziło też do syntezy systemów tantrycznych, tantrika i zwolenników Ved, Vaidika. Okres współczesny. Czy yoga rozwijała się w okresie współczesnym? Tak, i to bardzo. W tym okresie yoga i szeroko pojęta duchowość indyjska spotyka się z coraz większym zainteresowaniem na świecie. Najważniejsze teksty duchowości indyjskiej zostają przetłumaczone na języki zachodnie z początkiem XIX wieku. Ponadto duchowi przywódcy Indii zaczynają podróżować do krajów zachodu. Między innymi Swami Vivekananda przebywa do Stanów Zjednoczonych i Europy ze swoimi wykładami, którymi otwiera drogę wielu innym nauczycielom. Na przykład Paramahamsa Yogananda, autor znanego dzieła Autobiografia Jogina, zakłada Self-Realization Fellowship. Pojawia się również Maharishi Mahesh Yogi z transcendentalną medytacją. Wśród nowych nauczycieli nie brakuje uczniów słynnego Swamiego Shivanandy, mianowicie Swami Satyananda, Satchit Ananda i Vishnu Devananda. Nie brakuje też następców Sri Krishnamachari, BKS Iyengar, Patabi Joyce, Deshikachar. Są to prekursorzy jakże popularnej na zachodzie jogi posturalnej, czyli takiej jogi skupionej na ćwiczeniach fizycznych, asana. Warto tutaj wspomnieć o ogromnym wpływie gimnastyki zachodniej, w tym skandynawskiej, na rozwój i bogactwo asan. Jest to dobrze widoczne w przypadku prymitywnej gimnastyki Duńczyka Nelsa Bukha na asztanga jogę. Innym ciekawym przykładem wpływu kontaktu z Zachodem na rozwój jogi jest integralna joga stworzona przez Sri Aurobindo. Okej, no to tutaj macie taki krótki zarys bogatej historii, tradycji jogi. Wiele rzeczy pominąłem. Wiele rzeczy jest tylko wspomnianych. Historia jogi jest niezwykle ciekawa, ale mam nadzieję, że to krótkie wprowadzenie pozwoli Wam lepiej zrozumieć istotę jogi, czym ona jest i jak ona była rozumiana w różnych okresach historycznych. Dziękuję Wam za tą wspólną podróż poprzez wieki i poprzez różne zagadnienia związane z jogą i zapraszam na następne spotkanie.